Dobry wieczór, dobra noc i dobrze, że jesteście. Mam na imię Zuzanna i bez zwłoki opowiem wam o mężatce, która wdała się w romans z młodszym mężczyzną i konsekwencjach, których z pewnością nie przewidziała. Dzisiejszy materiał to kolejny z widocznej na YouTube serii Wszystkie Stany Zbrodni odcinek, w której omawiam sprawy z USA. Tym razem przeniesiemy się do Kalifornii. Dziękuję też za wszystkie życzenia świąteczne i noworoczne oraz inne pozostawiane przez Was komentarze. Każda aktywność z Waszej strony ma znaczenie i przyczynia się do rozwoju kanału. Jeśli odcinek okaże się dla Was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści. A teraz posłuchajcie. Kalifornia to położony na zachodnim wybrzeżu stan o powierzchni większej niż cała Polska. Zajmuje bowiem aż 411 tysięcy kilometrów kwadratowych i stanowi dom dla ponad 36 milionów osób. Nazwę zawdzięcza hiszpańskiej powieści z XVI wieku. Przedstawiony w niej raj, będący pewnego rodzaju utopijną ziemią obiecaną, zarządzany był przez królową kalifę bądź kalafię. Kalifornia bywa również określana mianem Złotego Stanu na pamiątkę gorączki złota, która zawładnęła umysłami poszukiwaczy tego cennego kruszcu w 1849 roku. Co ciekawe, to właśnie potrzeba zaopatrzenia ich w wytrzymałe i wygodne ubrania przyczyniła się do powstania już 4 lata później marki Levi's, zajmującej się początkowo stricte produkcją jeansów. To właśnie stamtąd pochodzą między innymi ikona popkultury, aktorka, modelka i producentka filmowa uchodząca za symbol kobiecości lat 50. Marilyn Monroe, piosenkarka znana między innymi za sprawą utworów takich jak Lovely czy Ocean Eyes Billie Eilish oraz zdobywcy Oscarów Tom Hanks i Leonardo DiCaprio. Kalifornia jest również miejscem urodzenia Ruth Handler, współzałożycielki przedsiębiorstwa Mattel i twórczyni znanej na całym świecie lalki, nazwanej Barbie na cześć córki państwa Handlerów, Barbary. Niesamowita wydaje mi się historia jej powstania. Inspiracją dla Ruth były bowiem lalki dla dorosłych wykorzystywane do celów erotycznych i manekiny. Kobieta doszła do wniosku, że ich miniaturyzacja i zmiana przeznaczenia mogłyby sprawić, że staną się atrakcyjną zabawką dla dzieci. I rzeczywiście długonogie piękności szybko wyparły lalki przedstawiające niemowlęta i małe dzieci, a dziewczynki porzuciły zabawę w dom na rzecz odkrywania przygód z Barbie. Ta na przestrzeni lat pojawiała się w wielu odsłonach, pokazując kilkulatkom, że mogą zostać kim zechcą. Wypuszczono bowiem m.in. linie zainspirowane znanymi kobietami i zawodami, które wcześniej kojarzyły się typowo męsko. Niestety, mimo ciekawej historii i teoretycznie dobrych motywach przyświecających jej powstaniu, Barbie przyczyniła się również do propagowania nierealistycznych standardów piękna, wręcz niemożliwych do uzyskania, co wpłynęło na wzrost osób dotkniętych zaburzeniami odżywiania, chcących dorównać sylwetką plastikowej zabawce. Wspominając o Kalifornii, nie sposób pominąć zlokalizowanej w Los Angeles dzielnicy będącej głównym ośrodkiem amerykańskiej kinematografii. Mowa tu oczywiście o Hollywood. Złoty Stan jest także krajowym rekordzistą pod względem ilości parków narodowych i produkcji wina. Na jego terenie rośnie też najwyższe drzewo świata, a jest nim znajdująca się w Parku Narodowym Redwood Sekwoja wiecznie zielona, nazywana Hyperion, mierząca aż 115 metrów i 92 centymetry. Dla porównania, podobnej wysokości będzie 39-piętrowy drapacz chmur. Stolicą Kalifornii jest Sacramento, jednak ze względu na dzisiejszą historię przeniesiemy się do innego, dość znanego miasta w tym obszarze, a będzie nim słynące m.in. z upraw awokado, licznych rodzinnych farm i kolonii fok, San Diego. Do wspomnianych elementów charakterystycznych należy jednak dodać jeden już niespecjalnie chlubny. W tym mieście jest bowiem więcej pcheł niż w jakimkolwiek innym położonym na terenie Stanów Zjednoczonych. Nim zaczniemy się odruchowo drapać, pozwólcie, że przekieruję Waszą uwagę na przyjemniejszy temat. San Diego jest bowiem również największym parkiem kulturowym na świecie i doskonałym punktem obserwacyjnym dla osób chcących zobaczyć wieloryby. To właśnie tam wraz z rodziną żyje Rachel Martinez, Amerykanka o latynoskich korzeniach. W 2024 roku kobieta ma 31 lat. Od 2016 pozostaje w związku małżeńskim ze starszym od siebie o 8 lat Jose Mediną. Para wspólnie wychowuje czwórkę dzieci. Jose jest biologicznym ojcem dwojga najmłodszych. Gdy poznał Rachel, kobieta była samotną matką. To jednak zupełnie go nie zraziło, a po rozpoczęciu związku dbał o to, by córkę i syna wybranki traktować tak samo jak kolejne dzieci, które pojawiły się już w trakcie trwania ich małżeństwa. Mężczyzna pracuje w firmie budowlanej na stanowisku brygadzisty ekipy odpowiedzialnej za montaż płyt gipsowo-kartonowych. Natomiast Rachel zatrudniona jest w agencji świadczącej usługi opiekuńcze. Oboje mają być bardzo hojnymi, empatycznymi osobami. Starsza siostra Rachel podsumowuje ich podejście słowami: daliby wszystko każdemu, jeśli jesteś w potrzebie, będą tuż obok, aby ci pomóc. Oddaliby ci ostatniego dolara. Rachel jest również opisywana jako dobra matka, partnerka i kucharka. Podobno przygotowanym przez nią potrawom nie sposób się oprzeć. Kobieta ma ciemne, długie włosy, śniadą cerę i przesadzistą budowę ciała. Bardzo lubi podkreślać swoją sylwetkę, w szczególności duży biust, który chętnie eksponuje, zakładając ubrania z głębokim dekoltem. Do wszystkich zamieszczanych w internecie zdjęć pozuje w makijażu, szczególnie mocno akcentując brwi i brązowe oczy. Patrząc wprost w obiektyw, często ściąga wargi w tak zwany dzióbek bądź wystawia język. Sprawia wrażenie osoby lubiącej skupiać na sobie uwagę, co najprawdopodobniej zupełnie nie przeszkadza Jose. Ten bowiem ma bardzo kochać swoją żonę i świetnie się z nią dogadywać. Zdaniem bliskich tworzą zgodną, trwałą relację. W tym momencie zarówno wy, jak i ja wiemy, że gdyby faktycznie tak było, ten odcinek prawdopodobnie by nie powstał. Jest początek sierpnia 2024 roku. Rachel, stawiając na szali swoje małżeństwo, wdaje się w romans z młodszym od jej męża o 13 lat, Christopherem Farrellem, którego poznaje w pracy. Kochanek jest zatrudniony przez firmę ochroniarską Intercon Security i oddelegowany do pracy w budynku Metropolitan Transit System. Ma pozwolenie na broń i potrafi z niej korzystać. Nauczył się tego podczas przebytej służby wojskowej. W momencie poznania Rachel, w przeciwieństwie do niej, jest bezdzietnym singlem. Niewykluczone, że to jeden z powodów, dla których zdaje się angażować w ich relacje znacznie bardziej. Kobieta podobno nie informuje go ani o posiadanym potomstwie, ani swoim stanie cywilnym. Po kilku tygodniach o wszystkim dowiaduje się Jose. Jeśli w tym momencie sądzicie, że mężczyzna zdruzgotany niewiernością żony postanowił się z nią rozstać, niestety tak nie było. Ten, przekonany przez Rachel, że to był błąd, którego żałuje, postanawia nie tylko jej wybaczyć, ale też udać się na spotkanie z Christopherem. Do konfrontacji między mężczyznami dochodzi 28 września. Wtedy też zaskoczony 26-latek ma dowiedzieć się o istnieniu Jose i jego roli w życiu kobiety, którą do tej pory traktował jak swoją partnerkę. Co może zaskakiwać, również on decyduje się nie rezygnować z tej znajomości. Początkowo ciężko mu nawet uwierzyć, że został tak oszukany. Wyraźnie zdenerwowany obrotem spraw pisze do Rachel wiadomość, w której grozi zjawieniem się w jej domu. Wciąż trudno mu pojąć, że ta nie wspomniała o rodzinie i ma domagać się od niej wyjaśnień. 30 września Rachel, wbrew instynktowi samozachowawczemu i zdrowemu rozsądkowi, jedzie samotnie do Paradise Hills, dzielnicy zlokalizowanej w południowo-wschodniej części San Diego. Celem jej podróży jest przyczepa kempingowa wynajmowana przez młodszego kochanka. Jeśli wierzyć jej wyjaśnieniom, chce definitywnie zakończyć ich relację i zapewnić, że to, co 2 dni wcześniej mężczyzna usłyszał z ust Jose, jest prawdą. Faktycznie są małżeństwem od wielu lat i wspólnie wychowują 4 dzieci. Niski, krótko obcięty szatyn wpuszczają do środka. Nie jest jasne, w jakiej atmosferze przebiega ich rozmowa, jednak gdy kobieta dochodzi do wniosku, że wszystko już zostało powiedziane i chce wyjść, ten ma jej to skutecznie uniemożliwić. Według zeznań, które złoży nieco później, Farrell zakłada jej na nadgarstki kajdanki. Jest agresywny i ma nie reagować na protesty wystraszonej Rachel. Ta jest przez niego nie tylko przetrzymywana wbrew własnej woli, ale też wykorzystywana seksualnie i bita. W końcu jednak zostaje rozkuta, a napastnik pozwala jej opuścić swoje lokum. Roztrzęsiona wraca do domu i opowiada o wszystkim mężowi. Wspólnie dochodzą do wniosku, że jedynym rozsądnym wyjściem z tej dramatycznej sytuacji będzie zgłoszenie jej na policję oraz dokonanie obdukcji. Realizują to 4 października. Rachel nie tylko opowiada o napaści, ale też pokazuje funkcjonariuszom wykaz połączeń, z którego jasno wynika, że porzucony Christopher starał się do niej dodzwonić 50 razy w ciągu 1 dnia. Ponieważ próby te okazywały się być bezowocne, zdobył numer telefonu Jose, który był przez niego bombardowany zdjęciami erotycznymi, przedstawiającymi jego żonę i Farrella w sytuacjach, nie pozostawiających wiele miejsca wyobraźni. Zaangażowani w sprawę policjanci podchodzą do zgłoszenia na tyle poważnie, że podejrzany mężczyzna zostaje aresztowany jeszcze tego samego dnia. Ponieważ do ujęcia potencjalnego sprawcy napaści o charakterze seksualnym dochodzi w miejscu pracy mężczyzny, ten zostaje zwolniony, a jego broń służbowa skonfiskowana. Dzień później, po złożeniu wyjaśnień, Christopher Farrell wychodzi za kaucją opiewającą na kwotę 50 tysięcy dolarów. Wydany zostaje również dokument będący odpowiednikiem tymczasowego zakazu zbliżania zarówno do Rachel, jak i jej męża. Teoretycznie ci powinni odetchnąć z ulgą, jednak kobieta przez cały czas jest niespokojna. Informuje funkcjonariuszy, że broń służbowa odebrana Christopherowi nie jest jedyną bronią palną, jaką ten miał posiadać. Policjanci jednak po sprawdzeniu odpowiedniej bazy uspokajają ją, mówiąc, że żadne inne pistolety nie zostały nigdy wydane na nazwisko agresora. W tamtym momencie nie wiedzą, że to zostało zmienione w 2022 roku. Wcześniej we wszystkich rejestrach figurował jako Christopher Kyle Farrell Flutie i to właśnie te dane zostały przez niego podane, gdy w 2021 roku dokonał zakupu pistoletu Sig Sauer kaliber 40. Jest to stosunkowo lekka, krótka broń, często wykorzystywana przez przedstawicieli służb mundurowych. W środę 13 listopada Rachel i Jose muszą wcześnie wstać, jednak zamiast do pracy udają się do zlokalizowanego w centrum miasta sądu. Na ten dzień wyznaczono bowiem rozprawę, podczas której ma zostać wydana decyzja dotycząca przedłużenia zakazu zbliżania. I chociaż ta ma rozpocząć się dopiero o godzinie 9, para dojeżdża pod gmach Sądu Okręgowego San Diego około 40 minut przed czasem. Oboje od niedawna są także świadomi wstrzymania postępowania przeciwko Christopherowi z powodu niewystarczających dowodów na dopuszczenie się przez niego uwięzienia i przemocy, w tym seksualnej, w stosunku do Rachel. Pozostaje im mieć nadzieję, że choć istnieje ryzyko, że mężczyzna nie poniesie odpowiedzialności karnej, zostanie sądowo zobowiązany do niepodejmowania jakichkolwiek dalszych kontaktów. Parkują nieopodal przy 1300 Union Street i właśnie mają wysiadać z samochodu, gdy niespodziewanie wyrasta przed nimi Christopher. W ręku trzyma broń. Około godziny 8:22 pod numer alarmowy zostają wykonane liczne połączenia. Dzwoniący zgłaszają strzelaninę i opisują uciekającego z miejsca zdarzenia białego młodego mężczyznę w zgniło-zielonym t-shircie, niebieskich dżinsach, jasnych sportowych butach i szarej czapce z daszkiem. Po sprawdzeniu wnętrza samochodu należącego do pary okazuje się, że na ciałach obojga znajdują się rany postrzałowe. W ich wyniku, mimo podjętych prób udzielenia pierwszej pomocy, Rachel Martinez i Jose Medina zostają uznani za zmarłych. Ponieważ nie można im już w żaden sposób pomóc, uwaga zostaje całkowicie przekierowana na odnalezienie osoby opisywanej przez świadków, odpowiedzialnej za śmierć małżeństwa. 5 przecznic od miejsca zbrodni zostaje odnaleziony samochód należący do Farrella, co tylko utwierdza śledczych w tym, kim jest poszukiwany przez nich mężczyzna. Wystosowany zostaje oficjalny komunikat, a mieszkańcy w przypadku dostrzeżenia sprawcy proszeni są o zachowanie ostrożności i jak najszybszy kontakt z policją. W powietrze wzbija się helikopter mający pomóc w poszukiwaniach uzbrojonego agresora. Przez megafony powtarzane są informacje na temat jego wyglądu. O sprawie zostają poinformowani dziennikarze, co sprawia, że wiele stacji radiowych i telewizyjnych na żywo transmituje informacje związane ze strzelaniną i trwającą obławą. Farrell biegnie na północ. Gdy znajduje się około 1,5 kilometra od miejsca, w którym doszło do strzelaniny, zostaje zauważony przez pracującego w restauracji Juniper and Ivy, mężczyznę w średnim wieku o imieniu Nick. Ten przygląda się badawczo Christopherowi, uświadamiając sobie, że stoi twarzą w twarz z kimś, kto chwilę wcześniej pozbawił życia 2 osoby. Farrell, widząc na sobie przenikliwe spojrzenie, odwzajemnia je i rzuca: cześć. To najwyraźniej wystarczy, by w jakiś sposób zmotywować Nika do działania. Czym prędzej skręca w najbliższą ulicę i zawiadamia policjantów. Ich reakcja jest natychmiastowa. Kilkoro funkcjonariuszy rusza we wskazanym kierunku, by już po chwili potwierdzić wersję świadka. Chowającym się za dużą metalową skrzynką stanowiącą obudowę dla kabli mężczyzną, rzeczywiście jest poszukiwany przez nich Farrell. Wszystko dzieje się na terenie eleganckiej dzielnicy nazywanej Little Italy. Policjanci, postępując zgodnie z procedurami, informują go o swoich zamiarach i krzyczą, by rzucił broń. Ten jednak, zachowując się w sposób mogący przywodzić na myśl rozjuszone zwierzę, które znalazło się w potrzasku, ani myśli się poddać. Zamiast tego celuje z naładowanej broni w jednego z funkcjonariuszy i pociąga za spust. Pocisk trafia mężczyznę w okolice biodra, uniemożliwiając mu dalsze uczestnictwo w obławie. Pozostali policjanci, widząc, że napastnik stanowi realne zagrożenie, postanawiają interweniować. 2 z nich oddaje strzały w kierunku 26-latka. Ten, kilkukrotnie trafiony w klatkę piersiową, osuwa się na chodnik. Odniesione rany okazują się być na tyle poważne, że mężczyzna umiera tego samego dnia, już po przetransportowaniu do szpitala. Policja zabezpiecza znajdujący się przy nim pistolet półautomatyczny, kilka noży sprężynowych oraz 3 magazynki z amunicją. Na miejscu śmierci pary zaczynają pojawiać się kwiaty, znicze i kartki z kondolencjami. Co może dziwić, nie brakuje też jedzenia i napojów lubianych przez nich za życia. Członkowie rodziny i przyjaciele zostawiają je, by oddać hołd zestrzelonemu małżeństwu. W czwartkowy wieczór zorganizowane zostaje również czuwanie w ich intencji. Rodzina Jose Medina opowiada o tym, jak towarzyskim, wielkodusznym i pełnym energii miał być mężczyzną. Wszyscy zgodnie twierdzą, że nie zasłużył na taki los. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że mój brat i jego partnerka mogą zginąć w takich okolicznościach, przyznaje Paul Medina, nie będąc w stanie walczyć z cisnącymi się do oczu łzami. Nie zasługiwali na to, bardzo się nawzajem kochali, mój brat walczył o to, by wszyscy byli razem. Z umieszczanych na prowizorycznym pomniku zdjęć na przechodniów zerka rosły łysy mężczyzna o brązowych oczach i starannie przystrzyżonej bródce. I choć jego prezencja może budzić respekt bądź wręcz pewnego rodzaju niepokój, miały to być tylko pozory. Podobno trudno było znaleźć tak ciepłego i oddanego męża i ojca. Opłakiwana jest także Rachel. Część dziennikarzy, najwyraźniej wychodząc z założenia, że o zmarłych nie wypada mówić źle, próbuje zakłamać rzeczywistość, przedstawiając Farrella jako jej byłego partnera, zupełnie przy tym pomijając, że ich relacja odbywała się w czasie, w którym kobieta była zamężna. Zdecydowanie mniej łaskawi są tak zwani internauci, całkowicie nie zważając na wielokrotnie cytowane słowa jej szwagra, wielu z nich uważa, że współczuć należy jedynie mężowi i 4 osieroconych dzieci. I chociaż zdrada jest czymś moralnie nagannym, zastanawiam się, czy podejście typu sama się o to prosiła rzeczywiście można nazwać sprawiedliwym. Kontrowersje może budzić też fakt, że również sama Rachel w załączniku numer 5 do wniosku o wydanie zakazu zbliżania opisała Christophera jako swojego, cytuję, byłego chłopaka, dodając przy tym: nigdy nie mieszkaliśmy wspólnie, nie mamy też dzieci z tego związku. Niemalże każde zdanie wydaje się być próbą zdystansowania od niestabilnego emocjonalnie kochanka. Możemy oczywiście założyć, że było jej zwyczajnie wstyd i podczas wypełniania wniosku w obecności męża starała się możliwie wybielić, nie chcąc sprawiać mu dodatkowego bólu. To jednak tylko przypuszczenia, których nigdy nie będziemy w stanie zweryfikować. Zamiast tego pozwólcie zatem, że skupię się na losie czwórki osieroconych dzieci. Wszystkie mają obecnie przebywać pod opieką starszej siostry i szwagra Rachel. Nikogo chyba nie zdziwi informacja na temat kiepskiej kondycji psychicznej, w której aktualnie się znajdują. By pomóc zabezpieczyć ich przyszłość, rodzina zorganizowała zbiórkę pieniężną, korzystając w tym celu z popularnej platformy GoFundMe. W jej opisie możemy przeczytać, że zebrane środki zostaną przeznaczone na mundurki szkolne, opłacenie kosztów związanych z mieszkaniem i wyżywieniem oraz zaspokojenie innych potrzeb. W momencie, w którym kończę opracowywać ten materiał, zebrana kwota wynosi niespełna 10 tysięcy dolarów. Postrzelony przez Christophera Farrella policjant wraca do zdrowia. Jego stan oceniany jest jako stabilny, co oznacza, że nie ma zagrożenia dla życia mężczyzny. Jego dane osobowe nie zostały podane do publicznej wiadomości na prośbę zarówno samego zainteresowanego, jak i członków jego rodziny. Dziękuję Wam za wspólną noc. Wiem, że odcinek wyszedł nieco krótszy niż zwykle, jednak mam nadzieję, że wybrana przeze mnie sprawa i sposób jej opracowania były dla Was interesujące. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Dobranoc, do usłyszenia.